Moimi gośćmi są profesor Stanisław Żerko z Instytutu Zachodniego, znany państwu. Wielokrotnie pana gościliśmy. Witam pana.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Właściwie dobry wieczór chyba.
Dobry wieczór. I pan doktor Bogumił Rudawski, również z Instytutu Zachodniego.
Tak, dobry wieczór.
Rozmawiamy we wrześniu, który myślę, że od lat i dla wszystkich pokoleń jest takim miesiącem bardzo ważnym. I powiem panom szczerze, że jestem zaskoczony, bo wydawało mi się, że w PRL-u temat okupacji, tej tragedii narodowej już był tak mocno eksploatowany, bo przecież polityka PRL-u częściowo opierała się na takim założeniu, że Niemcy są źli, zawsze byli źli już od czasów Mieszka I, a tymczasem okazuje się, że na nowo odczytujemy wojnę i okupację. Czy mylę się, panie profesorze?
A to się chyba wiąże z pewnym takim, jak nie chcę powiedzieć zanikiem badań nad dziejami okupacji niemieckiej, ale pewnym takim przechyłem w drugą stronę. To nie jest niczym zaskakującym, że na przełomie lat 80. i 90. doszło do takiego pewnego zwrotu. Wiadomo, historycy zaczęli się zajmować kwestiami wcześniej niebadanymi ze względu na uwarunkowania polityczne, ze względu na cenzurę, a mianowicie represje okresu PRL, także zbrodnie popełnione przez Armię Czerwoną, przez NKWD na wschodzie. Ale też to, o czym pan mówił, mianowicie panowało takie przekonanie, że jest wystarczająco dużo publikacji dotyczących okupacji niemieckiej.
Żyli świadkowie historii.
Tak, i w pewnym momencie wśród młodego pokolenia, ale także pokoleń wcześniejszych, zapanowało takie nastawienie, że jest już pewien przesyt, że to jest wszystko już bardzo dokładnie zbadane i przez następne lata, przez następne, no powiedzmy sobie 20 kilka lat, doszło do takiej sytuacji, że nagle zdaliśmy sobie sprawę, że brakuje nam jakby nowych publikacji, które byłyby jakby na nowo odczytywały dzieje niemieckich zbrodni, położenie ludności polskiej pod niemieckim panowaniem. Zabrakło też, zaczęli odchodzić badacze starszego pokolenia, takie największe nazwiska typu profesor Czesław Madajczyk, i ta luka nie była wypełniana. Pojawiało się mnóstwo publikacji, tutaj Instytut Pamięci Narodowej, no, który, gdzie właśnie badano już bardzo dokładnie na przykład struktury urzędów bezpieczeństwa, ukazywały się książki, które można by nazwać nawet mikrografią, a więc jakieś studium o strukturze jakiegoś powiatowego urzędu bezpieczeństwa w jakimś prowincjonalnym miasteczku, podczas gdy nie zdawano sobie sprawy z tego, że chociażby otwarcie granic i możliwość dokładnego zbadania akt niemieckich, dostępnych przecież w niemieckich archiwach, stworzy możliwość dokładniejszego wypełnienia tych luk, które istniały w historiografii okresu PRL. Poza tym zaskakuje to, ale znajomość języka niemieckiego wśród historyków młodego pokolenia jest dość ograniczona i to też jest znacząca luka. I cieszę się, że właśnie teraz, 80 lat po wybuchu II wojny światowej, a właściwie 80 lat po świadomym rozpętaniu przez III Rzeszę II wojny światowej, historycy w Polsce, w Niemczech także, w ograniczonym zakresie, ale jednak, o tym zaraz mówić będziemy, próbują dokonać pewnego bilansu dotychczasowych badań i wskazać na postulaty badawcze, na dezyderaty badawcze, a takim wydarzeniem, którego Instytut Zachodni w Poznaniu jest współorganizatorem, będzie zaplanowana na połowę października wielka konferencja naukowa, która odbędzie się w Muzeum Powstania Warszawskiego, w Warszawie Muzeum Powstania i Instytut Zachodni są współorganizatorami konferencji, która ma właśnie podsumować historiografię dotyczącą badań nad dziejami okupacji niemieckiej. Na konferencji tej będą też obecni historycy z Niemiec. Nie ma wśród historyków niemieckich zbyt dużo badaczy, którzy by się koncentrowali na dziejach niemieckiej okupacji w Polsce, na zbrodniach na narodzie polskim, ale jednak kilka osób się pojawia, więc zostanie przedstawiona historiografia niemiecka, przede wszystkim polska oczywiście, ogólnie, ale też w tych takich zakresach tematycznych, a więc na przykład dzieje niemieckiej polityki okupacyjnej, sytuacja w dziedzinie kultury, polskie państwo podziemne, sytuacja na wsi, szkolnictwo
i zapewne tak dalej, również i tak dalej. Książka pana Bogumiła Rudawskiego, Grabież mienia w kraju warty 1939-45, działalność Urzędu Powierniczego w Poznaniu. Panie doktorze, na końcu jest bardzo interesujące zestawienie. Tu właściwie dotykamy tej historii, że aż ciarki po plecach przechodzą. Proszę powiedzieć o tym aneksie.
To jest takie mikrohistoryczne spojrzenie na historię okupacji. W tym aneksie w książce jest wyszczególnionych ponad 200 różnych przedsiębiorstw, zakładów, sklepów, które stały się przedmiotem grabieży Niemców w czasie II wojny światowej, w czasie okupacji w Poznaniu. Oczywiście jest to aneks, który by mógł być większy, no, ze względów tutaj pewnych ograniczeń źródłowych trzeba go było ograniczyć.
Na przykład Strzelecki Jan, sklep spożywczy, ulica Górna Wilda, forma przekształcenia w okresie okupacji, sklep skonfiskowany w 1941 roku, zarządca komisaryczny od 1941. No, każdy tutaj
tak, staram się
przedsiębiorca
jakby
ma swoją taką małą historię.
Tak, staram się jakby każde to przedsiębiorstwo, każdy ten sklepik, tą własność prywatną, która
zakład
należała do
zakład budowlany, zakład mechaniczny.
Do Polaków przynajmniej troszeczkę opisać, tyle ile się udało ustalić na podstawie analizy źródeł. Co się stało z tym zakładem w czasie II wojny, w czasie wojny?
A czy ci ludzie zasługują, czy rodziny tych ludzi zasługują na zwrot tych pieniędzy, majątku? Co oni mogą zrobić?
Trudno mi
powiedzieć. Trybunału Sprawiedliwości?
Odzyskali te...
W większości tak, w większości po wojnie odzyskali, tylko odzyskali to, co zostało z tego, bo w większości te wszystkie przedsiębiorstwa po prostu były zdewastowane już pod koniec wojny. Więc trzeba przyznać, że rodziny odzyskały to, ale później, chwilę po zakończeniu wojny, one padły ofiarą nacjonalizacji, więc...
No i po drodze jeszcze Armia Czerwona wyrwała trochę podłóg.
No oczywiście, oczywiście. Tak jakby tutaj to, co ja opisuję w książce, dotyczy wyłącznie okupacji niemieckiej, więc ogranicza się do 45 roku, a kwestią dalszą, czy postulatem badawczym jest to, żeby zbadać, co się dalej stało z tym majątkiem.
W pana książce mamy zdjęcie siedziby Urzędu Powierniczego w Poznaniu. Nie wiem, czy to będzie dla państwa zaskoczeniem, czy nie. Ta siedziba mieściła się w dzisiejszej Bibliotece Uniwersyteckiej, nie, czy ówczesnej Bibliotece.
To jest przy Placu Wolności naprzeciwko...
Dzisiaj bank chyba.
Tak, tam, gdzie dzisiaj jest, jest bank. Tam wcześniej też w czasie wojny był bank i Urząd Powierniczy.
A podczas okupacji Dresdner Bank.
Tak, Dresdner Bank, niemiecki bank, a Urząd Powierniczy mieścił się również w tej instytucji.
I to była taka centrala grabieży polskiego mienia w Poznaniu. Czy można to tak nazwać?
Tak, można to tak nazwać. To była centrala grabieży mienia prywatnego, mienia obywateli polskich. Centrala, która grabiła w taki sposób zorganizowany, instytucjonalny, biurokratyczny to, co należało do Polaków. I ponieważ ona robiła to w sposób właśnie biurokratyczny, to zachowała się dokumentacja poszczególnych przejętych, zrabowanych majątków, sklepów, tych zakładów fryzjerskich, o których pan wspominał. I na podstawie tego udało się odtworzyć tę historię.
Ponieważ to było wszystko zinstytucjonalizowane, biurokratyczne, jak pan powiedział, czy od takiej decyzji przysługiwało odwołanie do niemieckiego sądu?
Oczywiście, że nie. W żaden sposób nie przysługiwało odwołanie.
Dlatego, że Polacy nie byli obywatelami w świetle prawa?
Tak, nie byli obywatelami. Mieli ten status poddanych, tak? byli tymi obywatelami zdecydowanie drugiej kategorii, więc w żaden sposób nie mogli się odwoływać od urzędniczych decyzji, które zapadały w urzędzie powierniczym.
I chyba nie chcieli ryzykować, prawda? Bo to wiązałoby się raz, że chyba niewielkie szanse.
Znalazłbyś jakiś sędzia niepokorny? Byłby kłopot.
Byłby kłopot. Natomiast z reguły dochodziło do takiej sytuacji, że może nie z reguły, ale często dochodziło do takiej sytuacji, że Polacy, którzy byli właścicielami swoich przedsiębiorstw, często pracowali później w tych przedsiębiorstwach, ale jako zwykli pracownicy, robotnicy, nie mając żadnego jakby prawa do decydowania o ich losach. No to było jakieś rozwiązanie.
Panie profesorze, czy Niemcy o tym wiedzą? Taki statystyczny Niemiec, nie wiem, klasa średnia, właściciel przedsiębiorstwa?
No właśnie, to jest dobre pytanie. Generalnie znajomość historii jest w Niemczech słaba, ale w Polsce też, nie łudźmy się, nie najlepsza. Znam przypadek studentek pedagogiki, konkretnie jednej z państwowej uczelni, które podczas zajęć nie potrafiły odpowiedzieć na pytanie, kiedy wybuchła II wojna światowa. To było w maju, a więc w tym roku, w roku 80-lecia. Więc nie zawsze powinniśmy zwalać tę winę na to, że Niemcy się Polską nie interesują. Nie interesują się zbrodniami dokonanymi przez pokolenia wcześniejsze, przez pokolenia dziadków, pradziadków, ale to jest po prostu pewna taka ignorancja dość powszechna w Europie. Natomiast
jednak książki, są te jaskółki.
Tak. I właśnie tutaj Instytut Zachodni wydał w tych dniach, w ostatnich tygodniach książkę, niezwykłą książkę Daniela Brewinga, niemieckiego historyka, to jest doktora Brewinga, to jest jego praca doktorska. W cieniu Auschwitz, niemieckie masakry polskiej ludności cywilnej 1939-45. Książka ma prawie 400 stron. Książka została w Niemczech wydana kilka lat temu, bodajże 3 lata temu. A 2 lata temu Instytut Zachodni zgłosił ją do konkursu Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na najlepszą książkę z historii Polski wydaną za granicą. Pierwszą nagrodę w tym konkursie, w tamtym wydaniu zdobyła książka Roberta Frosta, Dzieje Unii Lubelskiej, pierwszy tom, zresztą tamta książka też została w Poznaniu wydana nakładem wydawnictwa Rebis, a nagrodę drugą, można powiedzieć, czyli wyróżnienie właśnie uzyskał Daniel Brewing. I ta książka jest takim, jednym z pierwszych przykładów w Niemczech odchodzenia od takiego, nazwijmy to, holokaustocentrycznego spojrzenia na dzieje okupacji niemieckiej. Bo właściwie niemieccy historycy od dawna badają w ograniczonym może zakresie, ale dzieje o okupacji niemieckiej tyle, tylko że bardzo szczegółowo opisane są dzieje ostatecznego rozwiązania, a więc mordu ludności niemieckiej na terenach okupowanych. Tymczasem książka Daniela Brevinga jest pierwszą w ogóle w historiografii zachodniej, nie tylko niemieckiej, pracą poświęconą takim, poświęconą pewnemu typowi zbrodni, jakim były niemieckie masakry. On używa tego słowa, definiuje je, masakry na polskiej ludności cywilnej w okresie okupacji 1939-45. Nie tylko okupacji, bo już pisze o działaniach wojennych, o kampanii wrześniowej, gdzie te pierwsze mordy zostały popełnione. Termin masakra, on może brzmi tak dziwnie, ale autor odchodzi od takiego bardzo fałszywego terminu pacyfikacja. Pacyfikacja jest pewnym eufemizmem.
Dzieje się coś złego i to trzeba
spacyfikować. Tak, i po prostu robić pacyfikację, czyli porządek. Zaprowadzenie spokoju. Niemcy bardzo chętnie, okupanci tego pojęcia używali i to ten nieszczęśliwy termin pokutuje w pracach. W każdym razie o co chodzi? Chodzi o mordy dokonywane podczas działań wojennych albo też podczas akcji represyjnych przeciwko polskim partyzantom. Tutaj on pisze na przykład już o ściganiu oddziału majora Hubala wiosną roku 40, zimą 39-40 oraz wiosną roku następnego 1940. Tam też są opisane na przykład działania niemieckich grup SS Wehrmachtu w roku 44. To jest ta słynna operacja Sturmwind, bitwy w lasach parczeskich, janowskich, w Puszczy Solskiej. Przedostatnim rozdziałem jest, obszernym rozdziałem, jest część poświęcona powstaniu warszawskiemu, zwłaszcza masakrom dokonywanym na warszawskiej Woli, a ostatnią część, bardzo ciekawą, chodzi o próby rozrachunku po roku 45, a więc ściganie, nieudolne ściganie tych sprawców, wypieranie się winy przez sprawców i także to, w jaki sposób niemiecki wymiar sprawiedliwości zawodził te sprawy. Nieliczne sprawy toczyły się latami całymi, były umarzane następnie.
A gdzie to lepiej szło, w NRF-ie czy w NRD?
Autor nie pisze o Niemieckiej Republice Demokratycznej, koncentruje się na ściganiu sprawców w Republice Federalnej Niemiec, ale zaznacza wyraźnie, że wśród sprawców byli nie tylko policjanci, SS-mani, żołnierze Wehrmachtów, ale także mniejszość niemiecka w Polsce, Volksdeutsche, niemiecka grupa narodowościowa, to jest termin ze słownika III Rzeszy, którzy utworzyli jesienią roku 1939, jeszcze podczas działań wojennych, niemiecką samoobronę, Selbstschutz, i jak się szacuje, Selbstschutz został rozwiązany jeszcze pod koniec roku 39, ale szacuje się, i autor pisze o tym, że we wrześniu 39 roku Volksdeutsche zamordowali głównie na Pomorzu, ale nie tylko w rejonie Bydgoszczy, w samej Bydgoszczy, no, do 30 tysięcy Polaków.
Chciałem zapytać przedstawiciela tego młodszego pokolenia historyków, chociaż słyszałem taką opinię, że 60-latek to jest średnie pokolenie historyków, a 90-latek to jest dojrzały historyk. Jak pan patrzy na to? Mnie to dziwi. Rozumiem SS, rozumiem Wehrmacht, ale zwykli Niemcy mieszkający z Polakami zamieniają się w zabójców. Przecież zabicie człowieka, czy zranienie nawet człowieka, to jest przekroczenie bardzo wyraźnej jakiejś granicy moralnej.
Oczywiście, że jest to przekroczenie granic
wszelkich.
Nie ograniczałbym się tylko do granicy moralnej. trzeba sobie to uświadomić. To jest, moim zdaniem, kiedy czyta się o wojnie, kiedy czyta się źródła, kiedy czyta się różnego rodzaju publikacje, to rzeczywiście to jest taki moment bardzo ważny, kiedy my sobie uświadamiamy, jak głęboko ta ideologia nazistowska, ideologia folkistowska, rasistowska wpływała na Niemców, jak i w efekcie czego, do czego potrafiła doprowadzić. Ja bym, bo tutaj tak młode pokolenie zostało wywołane, odnoszę takie wrażenie, mając do czynienia z historykami niemieckimi młodszego pokolenia, czy polskimi, że my mamy pewien komfort. To znaczy dla nas wojna, II wojna światowa, czy okupacja niemiecka, są już jednak pewnymi wydarzeniami dość odległymi.
Tak jak powstanie styczniowe.
Tak, to mniej więcej coś w tym rodzaju. Tak, nie ma już takiej pewnej ciągłości pokoleniowej. Znaczy ona istnieje, ale często robi swoje, prawda? I to są wydarzenia na tyle odległe, że my mamy ten komfort pewnego dystansu do tego. I to bardzo dobrze widać w pracach młodszych historyków. Co na przykład jeżeli chodzi o pokolenie starszych badaczy, czy już badaczy emerytowanych, było odbierane zupełnie inaczej. Ta wojna była czymś bardziej namacalnym, była bardziej emocjonalnie opisywana chociażby.
Czyli za 10-20 lat historykom niemieckim łatwiej będzie pisać o tak zwanej winie niemieckiej?
Myślę, że już teraz jest łatwiej. Łatwiej pisać i takie próby są podejmowane coraz częściej w historiografii niemieckiej.
I ta książka jest przykładem tego?
Ta książka, tak. Ta książka jest pewnym przykładem spojrzenia właśnie tego spojrzenia. Tak jak tutaj zresztą pan profesor zauważył, że ostatni rozdział tej książki to jest właśnie próba przeanalizowania tego rozliczenia się Niemców z tych masakr ludności cywilnej.
Ja tylko jeszcze dodam, w nie tak dawno, 2 września bieżącego roku, Daniel Breving, nasz autor, doktor Breving, opublikował na łamach Frankfurter Allgemeine Zeitung, to jest chyba najbardziej renomowana niemiecka gazeta codzienna, o takim lekko konserwatywnym zabarwieniu politycznym, opublikował na całą stronę wielki artykuł właśnie poświęcony tej problematyce, w którym to artykule on pyta o powody, dlaczego te okrucieństwa z taką jaskrawością wyszły, ujawniły się już w roku 1939. To jest może takie nawiązanie do znanej także w Polsce książki Christophera Browninga, Zwyczajni ludzie. To jest dzieje batalionu policyjnego, który stał się podczas II wojny światowej na wschodzie tak maszyną do zabijania ludności żydowskich, a ten batalion nie był złożony tylko z przekonanych nazistów, ale także właśnie jak w tytule autor wskazuje, zupełnie zwyczajnych ludzi. Natomiast tutaj chodzi o Polaków. Tutaj chodzi o Polaków i autor odpowiada na to pytanie tym, że powodem były stereotypy Polaków, które rozpowszechniano już w Republice Weimarskiej. Publikowane były książki o Trzecim Powstaniu Śląskim, książki, które były wypełnione opisami rzekomych okropnych zbrodni popełnianych przez polskich powstańców. A więc w roku 1939 także sięgnięto po te stereotypy. Niemiecka prasa wówczas roiła się od opisów rzekomych polskich okrucieństw na niemieckiej mniejszości. Owszem, dochodziło rzeczywiście do ekscesów i to jest w Polsce bardzo mało znane. Na przykład w maju roku 1939 doszło do, nie chcę użyć słowa pogromów, ale ekscesów właśnie antyniemieckich w dwóch miastach, w Tomaszowie Mazowieckim Mazowieckim oraz w Konstantynowie pod Łodzią. No, kilkadziesiąt osób zostało rannych, poturbowanych, ale w Niemczech, zwłaszcza w ostatnich tygodniach przed wybuchem II wojny światowej, wręcz roiło się od tego rodzaju opisów i nawet niemieckich żołnierzy, którzy mieli 1 września zaatakować Polskę, wyposażano w takie instrukcje, w takie pewne przewodniki, gdzie zwracano uwagę, że będziecie mieli do czynienia z niezwykle podstępnym i okrutnym przeciwnikiem, gdzie za każdym rogiem będzie czaił się polski partyzant strzelający zza węgła. Ta paranoja partyzancka we wrześniu 1939 roku była jednym z powodów, dla których niemieccy żołnierze dokonywali właśnie masakr towarzyszących już działaniom wojennym, lub także gdy front przeszedł, ale właśnie szukano tych mitycznych partyzantów. To właśnie towarzyszyło do końca okupacji. Autor zwraca uwagę też na taki jakby mechanizm psychologiczny. Niemcy czuli się w Polsce jako okupanci bardzo niepewni i właśnie podczas tych akcji, w cudzysłowie, pacyfikacyjnych, otrzymywali, jak to autor nazywa, trawestując tytuł znanego filmu, licencję na zabijanie. Mianowicie, owszem, formalnie przestrzegano ich, ażeby nie dokonywać nieuzasadnionych zabójstw, ale właśnie z zastrzeżeniem, że chwilami dochodzi do takich sytuacji, gdzie trzeba, zgodnie, jak twierdzono, z międzynarodowym prawem wojennym, dokonywać zabójstw ludzi, którzy są partyzantami, prawda? Oni żadnymi partyzantami nie byli, ale panowało przekonanie, że właściwie całe wsie z polskimi partyzantami współpracują i są jakby wspólnikami.
Ja myślę, że ten tytuł W cieniu Auschwitz jest trafny, bo kiedy Amerykanie, żołnierze zwiedzają Fort VII, wiem od przewodnika, to oni mówią, to nie było tylko Auschwitz, to tutaj też był obóz koncentracyjny i są zaskoczeni. Jak w Europie mocno zakorzeniony jest ten stereotyp, to przekonanie, że Auschwitz, długo, długo nic i ewentualnie coś tam jeszcze, panie doktorze.
Trudno mi to nazwać stereotypem. To znaczy, można to nazwać pewnym stereotypem, ale ten stereotyp, czy to przekonanie, wynika po prostu z niewiedzy. Z niewiedzy o tym, co się działo ogólnie w Europie Środkowej i w Europie Wschodniej podczas II wojny światowej. I ta niewiedza jest na tyle głęboka, że do dzisiaj jakby trudno znaleźć jakieś przykłady pewnego jakby zrozumienia tej sytuacji, tego, co się tutaj działo w czasie wojny, no i oczywiście później wszystkich konsekwencji politycznych, społecznych i tak dalej.
A skąd ta trudność? Czy my jesteśmy jakimś ewenementem na mapie? Czy polska natura, czy polska historia, czy nasz sposób funkcjonowania odbiega od innych narodowości tak mocno, że nie można nas zrozumieć, panie profesorze?
Wydaje mi się, że w spojrzeniu Zachodu, użyję tego słowa Zachód, nadzieje Polski, wywiera na to wpływ takie przekonanie, że nasz region to są takie trochę peryferie Europy. Jeżeli się już coś wie w świadomości społecznej, społeczeństw zachodnich o Europie Środkowo-Wschodnich, to są to dzieje Rosji, dzieje Związku Radzieckiego. Pamiętajmy, że na przykład zbrodnie niemieckie popełnione na froncie wschodnim, a także na terenach Związku Radzieckiego okupowanego w latach 1941-1944 były znacznie bardziej znane, a na przykład los jeńców radzieckich w niewoli niemieckiej, czerwonoarmistów, których, przypomnijmy, Niemcy ujęli do końca samego tylko roku 1941 aż 3 miliony. Temu poświęconych było w latach 70. No, przynajmniej dwie obszerne niemieckie studia, bardzo szczegółowe. A więc i później utrwaliło się przekonanie, że zbrodnie niemieckie podczas II wojny światowej to są właściwie przede wszystkim zbrodnie na ludności żydowskiej. Ten właśnie Holokaust zdominował zachodnią historiografię i zbrodnie popełnione na wschodzie, na terenach ZSRR, na jeńcach radzieckich. I o ile w Polsce na przykład zbrodnie Wehrmachtu podczas kampanii wrześniowej no, były przedmiotem badań od wielu, wielu lat, w latach 50., 60. ukazywały się książki o na przykład Szymona Datnera, nieżyjącego już historyka, to właśnie dopiero w ostatnich latach Niemcy odkrywają, że nie tylko SS czy Einsatzgruppen w kampanii wrześniowej dopuściły się tych zbrodni, ale także Wehrmacht. W Polsce ukazało się no, kilka lat temu wydawnictwo Znak wydało książkę Johanna Beulera, która w Niemczech wyszła odpowiednio wcześniej, no, ale też około kilkunastu lat temu, dopiero właśnie, i to była takie no, dla niemieckiego czytelnika zupełnie nowe spojrzenie. Okazuje się, że także w Wehrmacht, my to przyjmujemy no, z takim pewnym niedowierzaniem, jak to przecież to jest wszystko jasne od dawna. Nie, właśnie w Niemczech te stereotypy, właściwie jak kolega tutaj wspominał, pewnie takie zaniedbania, ignorancja, brak wiedzy. Niemcy to odkrywają właściwie
tak, teraz. Z jednej strony ten brak wiedzy, ale z drugiej strony ten brak możliwości opowiedzenia naszej historii. Tak? No, my opowiadaliśmy historię II wojny światowej, przecież dokonania tej historiografii PRL-u, one są dość duże, jeżeli chodzi o dzieje okupacji niemieckiej. Ale poza chyba książką wspomnianego tutaj na początku naszej rozmowy profesora Madajczyka, rzadko która publikacja ukazywała się w języku innym niż polskim, czy ukazywała się w językach zachodnich, i to po prostu ta wiedza nie docierała. Tak? My to wiedzieliśmy to tutaj w naszej części Europy, ale już nie za żelazną kurtyną.
A niemieckie tłumaczenie książki profesora Madajczyka o polityce III Rzeszy okupacyjnej na polskich ziemiach, dwutomowa, ukazała się po niemiecku, ale jeszcze w NRD bodajże.
Tak.
Dlatego no, rozpowszechnianie w całych Niemczech było odpowiednio ograniczone. Poza tym chyba jednak no, dla Niemca z dawnych Niemiec zachodnich to, że coś ukazało się w NRD, no, było troszeczkę podejrzane, że to jest jednak taka wschodnio-niemiecka propaganda, że tam te sprawy są jednak wyolbrzymiane. Mam nadzieję, że to będzie jeszcze w jakiś sposób te zaniedbania będą odrabiane.
No tak, oczywiście, bo smutnym faktem jest to, że książka Madajczyka o polityce okupacyjnej III Rzeszy w Polsce, na ziemiach polskich, jest w sumie do dzisiaj ciągle tym głównym źródłem, czy jeden z ważniejszych źródeł informacji o tej polityce okupacyjnej tutaj, tym bardziej z podstawowych. Nie ukazało się od tych lat 70. w sumie nic.
Tak, a to jest
nowego.
Książka z roku bodajże, ile dobrze sobie
70.
pamiętam, 70, a więc przygotowana była w latach 60., kiedy były problemy z takim dłuższym wyjazdem na zachód do archiwów, zwłaszcza Republiki Federalnej Niemiec, a więc Niemiec Zachodnich. Z tego, co wiem, jest przygotowywane takie poszerzone, zrewidowane wydanie tej książki, które w ciągu najbliższych lat ukazać ma się pod redakcją profesora Piotra Madajczyka, syna zmarłego już no, dość dawno temu autora.
Ma pan przed sobą najnowsze chyba wydanie wydawnictwa Instytutu Zachodniego, Zbrodnia niemiecka w Warszawie. To są dokumenty opracowane przez zespół profesora Serwańskiego?
To jest
Wojciechowskiego.
To jest reprint drugiego tomu. Instytut Zachodni wydaje od roku 1946 serię piątego już, tak, pierwszy tom ukazał się już w roku 1945, dokumenta Occupationis Teutonicae, dokumenty okupacyjne z czasów, z okresu II wojny światowej. Instytut Zachodni jako tom drugi wydał w roku 1946 książkę Zbrodnia niemiecka w Warszawie, 44 rok, zeznania i zdjęcia. To jest zbiór relacji, które zespół kierowany przez późniejszego profesora Edwarda Serweńskiego zbierał jeszcze w okresie, gdy powstanie warszawskie trwało. Zbierano te relacje w warunkach konspiracyjnych. Już od sierpnia roku 1944 zebrano tych relacji kilkaset. Później, gdy zbliżał się front, zostało to zakopane. I
w Brwinowie niedaleko.
W Brwinowie, tak.
W Straży Pożarnej, w kance od mleka.
Tak, w kadziach po mleku to były relacje częściowo zaszyfrowane. Zaszyfrowano na przykład niektóre nazwiska miejscowości i wykopano to w styczniu lub lutym roku 1945. Wówczas istniał już Instytut Zachodni. Instytut Zachodni, przypomnę, został powołany pod Warszawą w warunkach konspiracyjnych w grudniu 1944, gdy przetoczył się front. Twórca Instytutu Zachodniego, profesor Zygmunt Wojciechowski, podjął decyzję o ujawnieniu istnienia Instytutu Zachodniego władzom, nowym władzom, i Instytut w kwietniu roku 1945 uzyskał siedzibę w Poznaniu i natychmiast przystąpiono do działalności wydawniczej i właśnie ta seria była takim przez długi czas najważniejszym wkładem Instytutu Zachodniego, jeżeli chodzi o badania i dokumentowanie okupacji niemieckich, zbrodni niemieckich. Przypomnę tylko, że wydany w połowie roku 1946 ten tom został włączony do akt oskarżenia w procesie norymberskim. Instytut Zachodni wznowił tę książkę. Ona jest do nabycia w Instytucie Zachodnim, ale także jest do ściągnięcia. Bezpłatna wersja PDF można sobie ściągnąć. Książka także jest opatrzona ilustracjami, a te ilustracje pochodzą, panie doktorze, także ze zbiorów Instytutu Zachodniego. Chodzi o dokumentację sporządzoną przez członka tak zwanego Spreng Komando,
tak, Alfreda Menzebacha. Tak, to jest zbiór dość znany, on jest bardzo często wykorzystywany. Dość obszerny zbiór fotografii wykonanych przez Alfreda Menzebacha, Niemca, który przybył późnym latem 1944 roku do Warszawy w celu zniszczenia tego miasta. Miał przy sobie aparat fotograficzny, był architektem z wykształcenia i właśnie tym aparatem fotograficznym wykonywał zdjęcia działalności swojego oddziału. W 1945 udało się te zdjęcia, one w większości przetrwały wojnę, w 1945 udało się je odnaleźć w Lesznie. I z Leszna trafiły do Instytutu, jakby świeżutkiego, nowego Instytutu Zachodniego i do dzisiaj stanowią część naszych zbiorów archiwalnych.
I warto wspomnieć o kolejnej książce, też ważnej książce pani profesor Marii Rutowskiej, o obozie na Głównej, czy przy Głównej.
Tak,
na
to
Głównej.
Jest ostatni tom Documenta Occupationis, który się ukazał, 16 tom. Kolejne są w przygotowaniu. Natomiast rzeczywiście książka o obozie na Głównej cieszy cieszy się ciągle ogromną, ogromną popularnością.
Wiele rodzin poznańskich przecież otarło się.
Dokładnie. Książka cieszy się dlatego popularnością, ponieważ zawiera ona obszerny aneks z nazwiskami
Więc
osób,
można
które
posłuchać
były,
swojego nazwiska.
Dokładnie. Które przeszły przez ten obóz przesiedleńczy na Głównej w Poznaniu.
Powiedzmy jeszcze, co to był za obóz. To był obóz dla ludzi, którzy byli wywożeni na wschód.
Tak, no to był obóz
do generalnego gubernatorstwa.
To był obóz przesiedleńczy, tak? Czyli obóz zorganizowany dla poznaniaków, przede wszystkim dla poznaniaków, którzy byli tam przetrzymywani przed przesiedleniem już dalej do generalnego gubernatorstwa. Obóz przeszło ponad 30 tysięcy osób. I listy z tego, zachowały się listy wysiedleńcze, to znaczy listy osób, które przebywały w tym obozie i zostały wysiedlone do generalnego gubernatorstwa. To są po prostu spisy osób, które trafiły do wagonów kolejowych i te spisy osób zachowały się do dzisiaj i one jakby stały się podstawą do przygotowania tego tomu. Zresztą te spisy oryginalne też posiada Instytut Zachodni.
Instytut Zachodni właśnie był bardzo często odwiedzany w latach 90., zwłaszcza przez byłych przesiedleńców, którzy uzyskiwali w ten sposób zaświadczenie, że byli ofiarami właśnie represji, bo to była przecież forma represji i chodziło o uzyskanie pewnych świadczeń finansowych.
Tak, świadczeń.
Był to chyba dodatek do emerytury, który wówczas wypłacano. Ja tylko dodam, że oprócz tych aneksów, a więc listów transportowych obozu Poznań Główna w układzie alfabetycznym, bardzo obszernym. Ten tom liczy przecież prawie 700 stron i to dużego formatu, ale także ten tom jest poprzedzony kilkudziesięciostronicowym opracowaniem, taką właściwie monografią obozu przesiedleńczego na Głównej w Poznaniu, a więc tutaj jest mowa generalnie o wysiedleniach ludności polskiej z Wielkopolski do generalnego gubernatorstwa, z Poznania, ale także o samym utworzeniu obozu, o jego władzach, o działalności Komitetu Polskiego w obozie, ogólne warunki życia w obozie, a więc też zachorowania, warunki higieniczne, zgony w obozie. Mowa jest o badaniach rasowych, które Niemcy w obozie przeprowadzano, ale także o takich aspektach jak życie religijne, jak postawy różnych grup w tym obozie, o namiastkach życia kulturalnego, także o tej części więźniów, bo tak to można nazwać, tego obozu, którzy byli pochodzenia żydowskiego czy cygańskiego, ale i też o likwidacji obozu i taka pierwsza chyba próba bardziej wiarygodnego oszacowania liczebności tego, oraz przede wszystkim próba odpowiedzi na pytanie, jakiego rzędu grupa ludzi przewinęła się przez ten obóz. To jest tom ostatni, ale kolejne powstają. Kolega też właśnie przygotowuje.
Na jaki tom? Tak, przygotowuję tom poświęcony niemieckiemu, tak ogólnie mówiąc, niemieckiemu sądownictwu w kraju Warty, niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości, a dokładnie działalności najwyższego sądu cywilnego, Wyższego Sądu Krajowego w Poznaniu, przed którym to sądem toczyły się procesy licznych Polaków działających przede wszystkim w konspiracji, chociaż nie tylko, jakby konspiratorzy stanowią trzon tych wszystkich procesów. I właśnie przygotowuję tom, też tom o charakterze źródłowym. Do teraz w trakcie badań udało mi się ustalić nazwiska ponad 1600 osób, które stanęły przed tym sądem. I też właśnie planuję, to już mogę zdradzić, planuję ten tom przygotować w ten sposób, że oprócz oprócz samego opisu działalności tego sądu, oprócz działalności niemieckich sędziów, będzie duży rozdział poświęcony tym niemieckim sędziom, którzy wydawali te wyroki obozów koncentracyjnych, wyroki kary jako obóz koncentracyjny albo wyroki śmierci. Oprócz tego dość dobrze chcę opisać tą działalność i odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego niemieccy sędziowie, ludzie wykształceni, prawnicy, doktorzy prawa brali w tym udział, w tej represjach, czy w sumie eksterminacji.
Ma pan już wstępną odpowiedź, hipotetyczną?
Hipotetyczną. Byli przesiąknięci ideologią. I to po pierwsze. Po drugie, dokonywano bardzo starannej selekcji sędziów do tego sądu w Poznaniu. Jego główna siedziba, to mogę też powiedzieć, mieściła się w budynku, w którym obecnie jest archiwum państwowe w Poznaniu. Dokonywano bardzo starannej selekcji tych sędziów, tak żeby trafiali tam tylko ci, którzy są odpowiednio nastawieni do wykonywania swoich obowiązków. Nie tyle obowiązków prawniczych, co obowiązków, powiedzmy to, takich narodowościowo-ideologicznych. To było bardzo ważne kryterium. I tak jak już wspomniałem, tą integralną częścią tego tomu będzie aneks, zawierający co najmniej w tej chwili mam ustalone ponad 1600 nazwisk osób, to są w większości Polacy, chociaż też Niemcy się znajdują wśród nich, którzy trafili przed ten sąd.
Ale, tak. A materiały znajdują się w archiwum państwowym, tak? Czy?
Materiały w różnych archiwach. I w archiwum naszym Instytutu Zachodniego, w archiwum państwowym w Poznaniu. Tam właśnie w archiwum państwowym w Poznaniu znajdują się teczki osobowych sędziów, którzy pracowali w tym sądzie. To jest generalnie, tych teczek jest bardzo dużo i one jakby stanowią kapitalne źródło informacji o tych pracownikach sądu. Ich było co najmniej około 50 samych sędziów. Już nie mówię o pionach administracyjnych i tak dalej.
A kto był adwokatem? Kto bronił tych ludzi przed sądem?
No nie było.
Inni Niemcy.
Nie było obrony. Generalnie Polacy nie mieli prawa do obrony, szczególnie od końca 1941. Jakby nie istniała instytucja obrońcy dla Polaków.
A czy to było zgodne z samym niemieckim prawem?
Tak. Dlatego, że wprowadzono
odpowiednie rozporządzenia, tak?
Dokładnie. Mhm. Wprowadzono odpowiednie rozporządzenia właśnie w grudniu 1941 roku. Rozporządzenie prawne o wprowadzeniu jakby specjalnego prawa karnego dla Polaków, gdzie wykluczono różne takie instytucje, tak jak my znamy, typu obrońca. I właśnie po wprowadzeniu tego prawa w grudniu 1941, rok 1942-1943 nieprzypadkowo jest tym okresem największej działalności tego sądu, Wyższego Sądu Krajowego w Poznaniu. Dlatego, że miał wolną rękę w działalności. Może jeszcze dodam, że rzeczywiście z jednej strony oczywiście opis niemieckich sędziów jest ważny, ale też chcę zwrócić uwagę na ofiary tego sądu. Udało mi się ustalić we współpracy z licznymi osobami losy kilkudziesięciu osób, tak szczegółowiej, które przeszły przez ten, stanęły przed tym sądem i przeżyły obozy koncentracyjne, albo też nie przeżyły, a rodziny mają odpowiednie czy wystarczające informacje, które pozwalają jakby zrekonstruować losy tych osób, często bardzo młodych.
Tu można wtrącić w ostatnią niedzielę, więc 3 dni temu odbyło się we Wrocławiu akurat otwarcie wystawy niemieckiego Ministerstwa Sprawiedliwości, Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości, poświęcono właśnie tej brunatnej przeszłości ministerstwa w okresie III Rzeszy, a także tym nieudanym właściwie brakowi rozliczenia się z tą przeszłością w okresie istnienia Niemiec Zachodnich. I właściwie dopiero w ostatnich latach, w ostatnich kilkunastu latach poszczególne resorty, poszczególne ministerstwa federalne niemieckie dokonują, a także także niektóre koncerny niemieckie powołują komisje, niezależne komisje, niezależnych historyków, którzy badają bardzo gruntownie tę przeszłość. Ukazała się między innymi taka opasła księga przetłumaczona na język z Polski o niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a więc ta brunatna przeszłość, ale także brak rozliczenia się, zwłaszcza w okresie rządów Konrada Adenauera, kiedy to próbowano właściwie zapomnieć o tej przeszłości. Zresztą Adenauer stał na stanowisku, że są potrzebni specjaliści po prostu, żeby państwo funkcjonowało, więc można przymknąć oko. Zresztą ostatnio ujawniane są szczegóły takiego zamiaru planu Adenauera z roku 1960, kiedy chciał po prostu wprowadzić właściwie amnestię dla osób, które były winne zbrodniom pozbawiania życia. Wtedy to nie zostało jednak zrealizowane. I dopiero właściwie w latach 60. następowało to takie na fali takiego lewicowego zwrotu w Niemczech Zachodnich, zwłaszcza w roku 68, kiedy to Niemcy, młodzi Niemcy zaczęli pytać o to, co robił ojciec podczas II wojny światowej. Takim przełomowym momentem to był w początkach lat 60. proces strażników z obozu w Auschwitz i to trwało przez lata następne. Też takim momentem zwrotnym był taki amerykański miniserial Holocaust, który był emitowany w niemieckiej telewizji w drugiej połowie lat 70. I tam właśnie te szerokie masy mogły się przekonać, co się działo w okresie II wojny światowej. Ja tylko przypomnę, że w roku 72 miała miejsce pierwsza po wojnie wizyta polskiego ministra spraw zagranicznych w Bonn. Był nim wówczas Stefan Olszowski. On rozmawiał między innymi z kanclerzem Willy Brandtem, a więc tym bardzo otwarcie nastawionym politykiem zachodnio-niemieckim, socjaldemokratą. Znany był przecież z tego, że otworzył się na wschód, dokonał tego zwrotu w polityce wschodniej. Ta słynna polityka odprężeniowa, Ostpolitik, to on przecież nawiązał stosunki dyplomatyczne z PRL. I właśnie Stefan Olszowski pytał także Willy Brandta o to, czy sprawa odszkodowań zostanie wreszcie rozwiązana, odszkodowań dla polskich obywateli, dla ofiar okresu okupacji. I właśnie tenże Willy Brandt, nawet on, ojciec pojednania polsko-niemieckiego, zwrócił uwagę, że on miałby bardzo duże kłopoty wewnątrz polityczne i wyraźnie powiedział, ten dokument został zresztą opublikowany, że miałby kłopoty z wytłumaczeniem zwłaszcza młodemu pokoleniu, które uważa te sprawy już za zamknięte i nie jest gotowe płacić za winy rzekome czy rzeczywiste swoich ojców czy dziadków.
Profesor Stanisław Żerko, dr Bogumił Rudawski, Instytut Zachodni, bardzo panom dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
I państwu również dziękuję. Do usłyszenia. Piotr Świątkowski.